I w czasie naszej audycji, szukając Słowa Bożego, chcemy rozważać liturgię Słowa Bożego najbliższą niedzielę, czwartą niedzielę zwykłą. Pierwsze czytanie już za chwilę z Księgi Powtórzonego Prawa, 18 rozdział 15 do 20 wers. Następnie drugie czytanie, pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 7 rozdział 32-35 wers. I Ewangelia według świętego Marka, pierwszy rozdział 21-28 z wers. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak przemówił do ludu. Pan Bóg twój wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, aby mnie umarł. I odrzekł mi Pan. Dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co mu nakaże. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych, taki prorok musi ponieść śmierć. Jedna z poświadczonych tradycji biblijnych, widoczna też właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa, które przed momentem fragment był czytany, czyni z proroctwa jedną z trzech form przekazywania boskiego objawienia obok prawa i mądrości. Dlatego też to bardzo charakterystyczne, że prorok, biblijny prorok, to nie ten, który przepowiada przyszłość, jak nieraz to widziano w osobie jakiegoś maga, nie wiem, czarownika. To nie jest ten, który przepowiada przyszłość, ale właśnie mówi w imieniu Boga. Mówi w imieniu Boga, jest jakby ustami Boga. Taka jest misja prorocka. On przez to co mówi, kim jest, pełni rolę rzecznika i jego słowa. A więc nie jest to jakiś tylko, prawda, ten, który widzi dzięki pewnym siłom przyszłość, jakieś fakty, obrazy, ale mówi to, co Bóg chce powiedzieć. Dlatego też obecność proroka jest z natury rzeczy niewygodna, bo często on właśnie objawia, no, dyskryminuje, ale objawia i zło, mówi o nim bardzo wyraźnie, zło nazywa zło, dobrem dobro, a więc jest człowiekiem, który dla wielu jest niewygodnym. I właśnie z tej przyczyny jest on też najbardziej wiernym znakiem również obecności Boga i przymierza. Bóg nie zmienia swojego słowa, nie zmienia swojego zdania, nie zmienia swojej obietnicy i stawia takiego właśnie człowieka na straży tego słowa, jakim jest prorok. Zauważmy, proroka wzbudza Bóg i to jest wyłącznie jego inicjatywa. To nie jest tak, że ktoś zapragnie być prorokiem i nim się staje. Tutaj jest zawsze pierwszy krok, pierwsze zdanie należy do Pana Boga. Prorok pojawia się również w łonie w swojej wspólnoty, ale także dzięki bezpośredniej interwencji Boga. Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród twoich braci, ale to Pan Bóg uczyni. To Pan Bóg będzie pierwszy, to Pan Bóg będzie tym, który będzie, mówimy tutaj, kierował całą tą rzeczywistością. A więc człowiek jest tylko wypełnieniem, człowiek jest tylko odpowiedzią, tak, zgadza się, przyjmę tę wolę, rolę albo nie. Natomiast do Pana Boga należy ta pierwsza inicjatywa. Dlatego też dla Księgi Powtórzonego Prawa istotna jest ta funkcja prorocka Mojżesza, obok jego działalności tej takiej, mówimy, rozmawiał z Bogiem, prosił za swój naród, prosił za swoją tą grupę, której był postawiony. Jest również oczekiwanie, że będzie on jak właśnie prorok, że będzie mówił słowa samego Boga, będzie te słowa kierował do wiernych, będzie odbiciem tych słów właśnie dla wspólnoty. Taka była i jest, rozumiana jest rola właśnie proroka w Starym Testamencie. Drugie czytanie jest z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie i doznaje rozterki. Podobnie i kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. I mamy słowo skierowane do wspólnoty Koryntian, ale także i przecież do nas, słowa apostoła. Wyraża on pragnienie, wielkie pragnienie, aby wszyscy, którzy to słowo przyjmują, do których ono jest adresowane, mogli co uczynić? Przeżywać pięknie, głęboko, pogodnie swoją wiarę, dzięki pełnemu przylgnięciu do Jezusa. Zauważmy tutaj to zdanie, przylgnięcie. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień, byli wolni i by byli blisko właśnie Chrystusa. W ten kontekst wpisuje się również rozróżnienie tutaj na rzecz bezżeństwa. Tutaj oczywiście rozumiemy to jasno, święty Paweł nie jest jakimś człowiekiem, który z niechęcią odnosi się do małżeństwa, czy je wybrzydza tutaj, że to jest jakiś gorszy stan. Nie, tylko pokazuje, jakie też są aspekty, prawda, piękne życia bezżennego. Chociaż wiemy, że również i to życie małżeńskie z powodu różnych jakichś napięć, jakie jest z nim połączone oczywiście, stanowi pewien rodzaj już jakby takiego troszeczkę oddzielenia człowieka od spraw bożych. Bo są te pewne właśnie rozterki, no bo jest mąż, bo jest żona, jest rodzina, trzeba się troszczyć. Natomiast tutaj w bezżeństwie jest ten przywilej, że wszelki czas, wszelkie sprawy mogę poświęcać, jeżeli właśnie wybiorę Pana, Panu Bogu. Chociaż oczywiście można nieraz i tu czas marnować. I tu nie korzystać właśnie z tego momentu, by służyć Panu. Taka też istnieje tutaj niestety możliwość. A więc święty Paweł nie chce wzbudzać niepokoju w naszych sercach ludzi idących drogą wiary i nie chce budzić tego typu myślenie, co jest lepsze, bezżenność czy małżeństwo. Natomiast chcę powiedzieć, żeby każdy moment, każdy nasz stan wykorzystać właśnie do tego, by służyć lepiej Panu, a powiedzmy sobie jeszcze tutaj ładniej, abyśmy ciągle byli blisko Jezusa i w ten sposób, czy w małżeństwie, czy w bezżenności, realizowali swoje powołanie. Paweł wskazuje mieszkańcom Koryntu, mówiąc takim słowem, pogodną drogę życia, właśnie zgodną z sumieniem, zgodnym z wyborem człowieka, z rozsądkiem. Tutaj widzimy to w zakończeniu tego tekstu, kiedy mówi święty apostoł, że wszystkie życiowe wskazówki, jakie udziela, są dla dobra mieszkańców Koryntu. Nie żeby, i jeszcze raz mówimy, zastawić jakąś pułapkę, ale pragnie ich oświecić, pragnie oświecić ich sumienia. Jedyna troska to, by przypodobać się Panu, przypomina właśnie apostoł. I także również i w naszym życiu jest, że wszystko to, co chcemy uczynić, czy naszemu bliźniemu, czy komuś, kto jest w naszej wspólnocie, w jakiejkolwiek, co chcemy dobrego uczynić, właśnie jest w tym kontekście przypodobania się Panu, przypodobania się Bogu, nie w jakimś tam, prawda, ludzkim rozumieniu, jakiegoś tam przylizywania się, prawda, czy fałszywego jakiegoś okazywania jakiegoś dobra, bo to my sami od siebie nic, właściwie wiele nie czynimy, tylko wszystko to w nas, co dobre, czyni Pan Bóg. Ale właśnie ta nasza dobra wola jest tym pierwszym początkiem, jest tym otwarciem się na działanie Pana. Mówimy: Panie, działaj w moim życiu, proszę, działaj w moim sercu, bądź ze mną na każdy czas. I to jest właśnie to chcenie, to chcieć otworzyć się na to, by być bliżej Boga, bliżej Chrystusa w moim postępowaniu na co dzień. To jest bowiem najważniejsze, dać świadectwo wierze, dać świadectwo wierności swojemu powołaniu i wydać owoc w tym właśnie powołaniu. To także właśnie widzimy w kontekście tych czytań. Mówimy, Dzień Życia Konsekrowanego przed nami, tam także będziemy te wartości, te refleksje kierować, że właśnie wybór, powołanie, i tu jest w małżeństwie czas na owocowanie, czas na to, by przynosić owoce swojej wiary, swojego wyboru, swojego przygnięcia, a także i tam w życiu tym bezżennym, konsekrowanym, żeby też w ten sposób owocować, przynosić owoc miłości Bożej w stosunku do Pana Boga i do każdego człowieka, do naszego bliźniego. O tym pamiętajmy, o tych wskazówkach świętego Pawła, je zachowujmy również. Ewangelii według świętego Marka. W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Widzimy początek nauczania Pana Jezusa w synagogach w Galilei. Tam się to rozpoczyna od umiłanego Kafarnaum, wybranego. I synagoga Kafarnaum, miejsce szczególne, gdzie Pan Jezus tak często przebywał i tak lubiał tam być. I podobnie czyni, jak uczeni w piśmie. A więc naucza, tłumaczy, rozważa. Jest otoczony grupą uczniów, słuchaczy. Wyjaśnia pismo podczas liturgii szabatowej. Jednak w tym, co Jezus mówi, jest coś zdumiewającego. Czegoś takiego wcześniej nie było. Czegoś takiego żaden z uczonych w piśmie, żaden rabin, najlepiej, można powiedzieć, znany, nie czynił. To coś nowego, czego nie da się wyjaśnić, jest umiejętne stosowanie zasadami retoryki. To owo coś skłania ludzi, że Jezus nie jest takim zwykłym nauczycielem, jak inni uczeni w piśmie. Jak można powiedzieć, bardzo wielu ich przychodziło, bardzo wielu ich przybywało, ten jednak jest inny. Na czym polega ta nowość? Nie wynika ona tylko z tego faktu, że przypowiadanie Jezusa wydaje się być podobne bardziej do mowy prorockiej, ani też do wykładu mądrości. Ta nowość wynika zasadniczo z czego? Z autorytetu, który musiał emanować, który emanuje z osoby nauczyciela z niezwykłą siłą. Popatrzmy, ten autorytet tak bardzo mocno w tych szczególnych momentach się ujawnia. Autorytet proroka, ale autorytet tego, który mówi w imię Boga, który jest Bogiem dzisiaj, chcemy powiedzieć. Bo autorytet jego słów wypływa bowiem z doświadczenia chrztu w Jordanie. Bóg, co odczuł wówczas Jezus, jest troskliwym Ojcem, bliskim ludziom, nawet tym zranionym przez grzech. I tutaj też ma miejsce uzdrowienie, bo zauważmy, to jest tutaj charakterystyczne, kiedy jakiekolwiek nauczanie Pana Jezusa przywołujemy, to On naucza, On wskazuje, ale też właśnie uzdrawia. Przychodzi jako ten, który jest nauczycielem, ale także jest uzdrowicielem. Uzdrowienie w tym wypadku bardzo biednego człowieka, bo opętanego przez ducha nieczystego dokonuje się właśnie w synagodze, w świątyni. Tutaj Jezus czyni widzialną tę swoją pewność i to stanowi właśnie ten autorytet, że mówi, ale także i czyni cuda. Jezus bowiem prawdę o nadejściu Królestwa Bożego przekazuje siłą dokonywanych znaków. A wyrazem tego staje się wyzwalanie ludzkości spod panowania grzechu i śmierci. Ewangelia, zwróćmy uwagę, określa tego chorego jako opętanego. A kultura wtedy opisywała tego typu chorego jako właśnie chorego psychicznie i fizycznie z jakąś tajemniczą, diaboliczną mocą. Ale właśnie przede wszystkim siła, akcent tutaj położony jest na tym, że Jezus to mówił z mocą, uzdrawiał, a więc z mocą swojego autorytetu. Sami wiemy po sobie, kiedy widzimy, jak człowiek jakiś przemawia, chociażby na przykład sportowiec, który opowiadałby o walorach jakiegoś sportu, prawda? Na przykład mamy teraz siatkarzy, koszykarzy, ale weźmy na przykład sportowiec himalaista mówiący o tym, jak to wygląda, jak wygląda przygotowanie, jak wygląda spinaczka, jak wygląda obmundurowanie, czyli te wszystkie potrzebne rzeczy do wspinania się w góry, wysokie góry. I taki człowiek by nam to opowiadał na spotkaniu, a okazuje się, że on sam nigdy na żaden szczyt nie wyszedł. Tylko ciągle pozostał na tej drodze opisowej, teoretycznej. Jakże mamy już do niego ograniczone zaufanie, patrzymy z takim pewnym nawet i, prawda, no, z powątpiewaniem, z jakimś lekkim ironią. A kiedy przemawia do nas człowiek i widzimy zdjęcia, widzimy filmy, widzimy medale, a więc to, że on nam tutaj mówi, połączone jest też z jego działaniem, a więc nie tylko opowieść, nie tylko słowa, ale też konkretne działanie. Wówczas taka osoba zyskuje kilkakrotnie na swoim świadectwie. Tak było też podobnie właśnie w przypadku tutaj osoby Pana Jezusa. Uzdrowienie opętanego, oprócz tego, że ujawnia coś z nadzwyczajnych cudów, cudownych darów Jezusa, objawia rzeczywistość Królestwa Bożego, które On głosi. A Królestwo Boże jest takie. Jawi się jako już tu na ziemi zwycięstwo nad wszelkimi formami zła, co też potwierdza i liczba mnoga użyta przez ducha nieczystego. Przyszedłeś nas zgubić. A więc mogło się wydawać, że przynajmniej na początku duch nieczysty miał przewagę nad Jezusem, ale tak nie było. Bo on tutaj strachem, lękiem, potęgą zwycięską Boga wołał ten duch nieczysty. Wiem, kto jesteś. Święty Boga, popatrzcie, duch nieczysty, duch zły, niejako zdradza sekret, kim jest Jezus Chrystus. Kim jest ten nauczyciel w Kafarnaum, nauczający gdzie indziej także? Wiem, kim jesteś, święty Boga, ale nie wie jednak tego, co jest najważniejsze, że Bóg chce przekazać swoją świętość ludzkości zranionej i zdominowanej siłą zła, ale nie, czyli nie tylko chce wyzwolić od zła, nie tylko chce wypędzić, zniszczyć szatana, twórcę zła, ojca zła, ale przede wszystkim chce też tą ludzkość ogarnąć swoją miłością, napełnić swoją miłością i świętością i te rany, które powstały, zabliźnić i te rany uzdrowić w tym najlepszym szpitalu właśnie swojej dobrej nowiny, w szpitalu miłości, w szpitalu cierpliwości, w szpitalu wielkiej nadziei dla człowieka, bo tą wielką nadzieją było przez wieki, że dam wam odkupiciela, dam wam tego, który zbawi świat, dam wam swojego syna i to jest ta lecząca nadzieja poprzez wszystkie wieki się przywijająca. Więc dzisiaj mamy Chrystusa, który naucza z mocą, który mówi o Królestwie, ale który także czyni znaki. Znaki, które mają nas umocnić w wierze, znaki, które mają nas przybliżać właśnie do tego, co boskie, do tego, co jest ponad naszym ludzkim wymiarem. Jeszcze jedna refleksja, którą chcemy dzisiaj dla nas sobie tutaj jako przekazać. Popatrzmy, działanie Chrystusa uzdrawia, uwalnia i duszę, i ciało, pomaga i ciało, i duszy, a więc ten akcent na to połączenie tego, co duchowe, z tym, co fizyczne. Tutaj Pan Bóg nie wybiera tylko duchowych wymiarów i opętany duchem nieczystym, a więc można powiedzieć taki najbardziej mocny duch, który człowieka dotykał, ta nieczystość, która wprowadzała tę nieprzyjaźń między człowiekiem i Bogiem. Ja się pytamy, na ile to jest, że jesteśmy doświadczani, na ile mamy siły, doświadczając pokusy, doświadczając szczególnie jakiegoś takiej próby naszej wiary, skąd to się bierze, czy to jest dobre. Tutaj fragment świadectwa, takiego opisu z Ojców Pustyni. Abba Antoni powiedział: widziałem wszystkie sidła diabła rozciągnięte na ziemi i rzekłem, skarżąc się, kto potrafi z nich się wymknąć? I usłyszałem głos, który mówił: pokora. Pokusa przybliża nas do Boga. Tak, to przestrzegał Izaak z Niniwy. Nie doświadczając pokus, powtarzał, nie odczuwalibyśmy troski Boga o nas i nie zyskali zaufania do Niego, nie nauczyli się mądrości ducha, nie umocnili w duszy miłości Bożej. Przed pokusami człowiek niczym obcy modli się do Boga. Po tym jednak, jak z miłości do Niego oprze się pokusie, nie upadając, Bóg potraktuje go jak kogoś, kto mu udzielił pożyczki, kto jest gotów przyjąć od Niego daninę oraz jak przyjaciela, który walczył z Jego woli przeciwko władzy Jego wrogów. Te słowa świadczą o tym, że właśnie tutaj już starożytni mnisi nie bają się pokus ani grzechów. Przeciwnie, mnich, który ulegnie pokusie, zbliża się do Boga w inny sposób. Będąc kuszonym głębiej niż dotychczas, odczuwa miłość Boga. A więc patrzymy, w którym kierunku jest nasze wyzwolenie, a więc przylgnięcie do Jezusa, do czego zachęca nas apostoł Paweł. Patrzenie tutaj na Kościół, na wspólnotę i na tą prorocką też wizję, funkcję Kościoła i Chrystusa. I to takie ludzkie patrzenie, ale zarazem bardzo takie istotne. Patrzę, gdzie jest to źródło dobra, patrzę, gdzie jest Jezus, patrzę, gdzie jest Bóg, żeby się nie zagubić, żeby nie dać się sprowokować, żeby właśnie nie ulec jakiejkolwiek pokusie, ale przede wszystkim tej, która by mówiła z butą, Boga nie ma, Bóg nie istnieje, Bóg nie działa, Bóg jest słaby, bo tak stara się nam świat współczesny taką właśnie katechezę głosić, a więc może ten Bóg gdzieś jest, ale on jest daleko, może gdzieś jest, ale on nie działa, może już gdzieś jest, ale to już dawno stało się niemodne, może on jest, ale co takiego wielkiego może ci sprawić? A tu popatrzmy, nieprzerwana nauka Ewangelii mówiąca, że właśnie Jezus przyszedł na tę ziemię, nauczał, sprawiał cuda, uzdrawiał, podnosił ludzi i to wszystko było i jest tym objawieniem Królestwa Bożego, że właśnie będą się spełniać te poszczególne obietnice związane z tym Królestwem. Święty Boga, wiem kim jest, wołał ten duch, a więc niejako chciał zdradzić ten sekret, chciał zdradzić osobę Chrystusa, natomiast Jezus go tutaj uprzedził, wcześniej czyniąc właśnie te mocne, szczególne znaki, które pozostały na pewno bardzo mocno w pamięci słuchaczy i widzów i przetrwały do naszych czasów, kiedy możemy czytać, przeżywać je właśnie w Ewangelii Świętej. A teraz już zapraszamy do refleksji, do dzielenia się po tej naszej katechezie, po tym takim, można powiedzieć, podstawowym elemencie, kiedy żeśmy sobie chcieli tłumaczyć te czytania niedzielne, pierwsze, drugie i Ewangelię. Zapraszamy do refleksji na naszej tutaj antenie 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366.
Thank you.
I mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Mówi Teresa z Warszawy. Ja w pierwszej kolejności to chciałabym sprostować to, co padło dzisiaj podczas porannej katechezy. Dzwoniła słuchaczka i powiedziała, że świat nie został poświęcony w związku z nabożeństwem sobót fatimskich. Nie zostało to przyjęte. Zostało przyjęte. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił świat Bożemu Sercu i to zostało przyjęte. To jest jedna sprawa. Poza tym mówił, że mówił o zagrożeniu atomowym. A poza tym no nie można tak mówić mea culpa, a później jak jakiś ksiądz biskup przemawia, to myśleć sobie i mówić, co on tam mówi. No to tyle chciałabym powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Pani Teresa, tylko ja nie słuchałem tej katechezy, przyznam się szczerze i tak w sumie nie wiem, czy pani powiedzieć, no to co pani mówiła, to rzeczywiście były te takie poświęcenia, ale to jesteśmy też poza kontekstem, prawda? Bo niektórzy słuchacze może teraz nie słuchali rano, nie wiedzą o co chodzi, więc
no tak, nie,
starajmy się reagować, jeżeli się nie uda, to od razu, a potem, no bo już po czasie to zaczyna być już inaczej, prawda? Inna siła naszych tutaj argumentów i to, co byśmy chcieli powiedzieć od razu wtedy do katechezy, potem nie ma takiego pewnego połączenia. Ale dziękuję pani bardzo i pozdrawiamy serdecznie tego wieczoru w piątek. Na wieki wiekowym, bardzo prosimy.
Dziękuję. Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witam.
Witam księdza, witam słuchaczy. W nawiązaniu do pierwszego czytania z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie tam było odniesienie do proroka, którego Pan Bóg wzbudzi, i aby słuchać tego proroka, to chcę nawiązać właśnie do tego, że tak nowotestamentowo chcę nawiązać, że właśnie mamy już spisane Słowo Boże i to jest właśnie to prorockie słowo dla nas, abyśmy jego słuchali, tak jak tam po prostu była kwestia pewnej odpowiedzialności, aby słuchać ze słuchaniem słów przez tych, którzy prawda słuchali proroka, mieli słuchać proroka. Chcę nawiązać do listu do Galatów i tu właśnie od strony tak tych, którzy by można powiedzieć ze strony tej prorockiej, by tak w tamtym nawiązaniu, że właśnie ta odpowiedzialność za to słowo głoszone i z listu do Galatów chcę przeczytać z pierwszego rozdziału od 8 wiersza. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię, gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Także jest to wielka odpowiedzialność, patrząc, prawda, z perspektywy teraz naszej, kiedy mamy spisane Słowo Boże i ci, którzy właśnie głoszą, aby mieli na uwadze to, żeby być zgodnymi z tym, co słowo prorockie podaje. A jeszcze chcę zwrócić uwagę właśnie od strony takiej, kiedy ci słuchający są właśnie też właśnie odpowiedzialni i na nich właśnie ta odpowiedzialność. Chcę się posłużyć z drugiego listu do Tesaloniczan, słowem, które właśnie mówi też z pierwszego rozdziału i od wiersza szóstego. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę z dala od oblicza Pańskiego, od potężnego majestatu Jego, w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu. Dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Tadeuszu, chociaż mówię, to takie nasze przypomnienie oczywiście, że Ewangelia ma swoją moc, ma swoją siłę i my wierzymy w jej siłę i nie jesteśmy wszyscy sługami Ewangelii Słowa Bożego, tylko no i tak, no i prośba do tych, którzy wszyscy, którzy ją słuchają, żeby według niej żyli, tak mówiąc w skrócie. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo.
Halo, proszę bardzo.
Mówi Anna z Krakowa. Ja chciałabym się zapytać o taką rzecz. Pan Jezus przepędził tego diabła, prawda? Tego ducha nieczystego. Kiedyś indziej przepędził cały legion i one zeszły w świnie, potopiły się. Te duchy nie znikają, tylko po prostu zmieniają miejsce. Czy to tak jest?
Tak, no tak możemy to rozumieć, że oni po prostu są w danym momencie przerzucane do tam, no z świniami było to, że wpadały przepaść i przestały być obecne na tym terenie. Natomiast ich liczba, no pytanie, czy się zmniejszała przez to, no raczej tutaj wiemy, że ten zły duch jest nieśmiertelny w tym sensie. Tak jak aniołowie, prawda? Bo to był anioł, tylko zbuntowany, więc tak. To jest takie, no można powiedzieć, wyrzucanie z miejsca. Ale to też jest forma, pewnie się tego dowiemy, forma jakiegoś unicestwienia, bo on też, mu wtedy jest moc odbierana, bo nie może nic walczyć, nie może przeciwstawić się, jest wyrzucany. Więc tak jakby nie istnieje, bo gdyby tak, to by się wcale tak nie rzucał, nie bał, prawda? Nie lękał się Pana Boga,
a
Pana Jezusa.
A jednak jest unicestwiany.
No tak myślę, bo na tym polega, prawda, siła tego, że jest pokonany. Bo jak jeżeli coś tylko jest gdzieś przegonione, to jak to jest? To nie jest pokonane, tak logicznie, prawda? A mówimy, że pokonanie tego złego ducha nastąpiło. Ale to
dziękuję bardzo.
Tak obrazowo. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Panią serdecznie i życzymy dobrego wieczoru, dobrego odbioru dalej naszego programu. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy, pan Krzysztof z Rzymu, czy jeszcze z Polski?
Z Rzymu. Ojcze Januszu, bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam ciebie, ojcze, i całą rodzinę Radia Maryja, za którą zawsze bardzo tęsknię. I chcę powiedzieć właśnie, że tak szukałem znowu, tak jak w ubiegłym tygodniu, jaki byłby związek. On nie musi być, egzegeci mówią i ojciec Witczyk, że to nie musi koniecznie być związek, ale jednak my się chcemy jego doszukać. Chodzi mi o to, że tam w tym drugim czytaniu było powiedziane, że wszyscy się dziwili, że on z mocą wyrzucał te złe duchy. Ale teraz wracam do tego pierwszego czytania, które ojciec tak wspaniale komentował, gdzie jest powiedziane, przecież jest powiedziane to, co my, wyznając to kredo konstantynopolitańskie, mówimy właśnie, że przemówił do nas przez proroków. Do nas. Pan Bóg nie musi z nami sobie ucinać jakieś pogawędki i mówić do nas, bo on od tego ma tą moc i siłę, którą mówi przez proroków. I teraz, jeżeli właśnie mówił przez proroków, to trzeba uważać, tam jest tak poważnie postawiona sprawa, że ostatnie zdanie w tym pierwszym czytaniu brzmi w ten sposób, że gdyby prorok coś zawalił, to on jest w ogóle, to on w ogóle ryzykuje śmierć nawet, tam to ostatnie zdanie. Co Moniczko mówisz? Fałszywych proroków, mówi żona. No i teraz chodzi o to, że my w mocy Chrztu Świętego, ci, którzy zostali do Pana Jezusa jakoś wcieleni, mamy być wszyscy w tej właśnie mocy. I to nie ma być nasze mówienie, tylko Pan Jezus chce przez nas mówić, bo my jesteśmy wszyscy prorokami. W tym sensie, że jest ta definicja cudowna, że Kościół to jest pamięć na przeszłość, czyli nie możemy udawać, że nic nie pamiętamy, i to jest proroctwo na przyszłość, bo z tej pamięci przeszłej my przechodzimy do tego, na co czekamy. Czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa i nie będziemy się bali różnych kombinacji, nawet tam jakichś tam geopolitycznych i tak dalej, bo my wiemy, komu myśmy jakoś zawierzyli. I w związku z tym ta moc prorocka, którą my otrzymujemy od Pana Boga, i tą mocą on wypędzał te złe duchy, i o tych złych duchach mówi właśnie Jan Chryzostom, że oni wbrew własnej woli są największymi uświęcicielami, to znaczy, że oni choćby nawet nie chcieli i chcieliby deprecjonować całą rolę i całą misję Jezusa Chrystusa, Odkupiciela i Zbawiciela, to oni jednak są w służbie dla Niego. I dlatego my musimy bardzo uważać, żeby pomimo naszej słabości i tej fragilité i tak dalej, żebyśmy właśnie byli w tej funkcji prorockiej. Bo mamy do tego prawo od ludzi najprostszych. Ile objawień takich było, że prości ludzie, którzy nie znali ani teologii, ani nie znali nic, potrafili mówić naprawdę w mocy Jezusa Chrystusa w sensie prorockim. Dlatego te czytania by trzeba było bardzo, jeszcze zapraszam całą rodzinę Radia Maria, wziąć do ręki, bo one są bardzo nośne i bardzo mocne. Dlatego, że one wzywają nas wszystkich do tego, żebyśmy ze złymi duchami walczyli tą drogą, mocą Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który nas do tego powołuje przez sakrament Chrztu Świętego. Więc żeby tu już nie przeciągać, to chcę powiedzieć, niech już Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka Nieustającej Pomocy nas do tego prowadzi, a Ojcu Januszowi dziękuję, że też mocą prorocką zastąpił wszystkich naszych kochanych, cudownych profesorów, którzy zawsze występowali w piątek.
No coś się dziś podziało. Może kapitalnie może to dzisiaj pogoda. Wszystko nam, Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo.
Jestem socjo, czyli socjus. Jestem z Ojcem w tym momencie bardzo zjednoczony.
Dziękuję bardzo, Panie Krzysztofie. Pozdrawiam gorąco. Ale też możemy tak dopowiedzieć, na zasadzie też i ze świętym Pawłem pójść z listu do Koryntian, że też po części prorokujemy, po części widzimy, a więc zawsze jest to nasze jednak ludzkie ograniczenie, żebyśmy też tutaj nie stanęli gdzieś na piedestale, że wszystko możemy teraz robić. Są te pewne funkcje przywiązane do powołania, do osoby, do też naszej możliwości, bo nie wiadomo, nie każdy wie wszystko, nie każdy, nawet oświecony przez Pana Boga, może działać od razu to, co jakieś tam cudowne, prawda, rzeczy. Chociaż to jest możliwe, bo jeżeli Pan Bóg chce, jeżeli taka jest Jego wola, człowiek otrzymuje moce i zdolności. Natomiast pamiętajmy, że też to wszystko się odbywa w pokorze. Każdy prorok był też bardzo, bardzo pokorny. Ale dziękujemy Panu gorąco i za chwilę kolejny telefon. I mamy telefon następny. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus. Witam serdecznie, ojcze, dzwonię z Lublina, Bogu miła. I chciałam bardzo podziękować Panu Bogu właśnie za te dzisiejsze czasy, które są tak bardzo trudne, ale tak wymowne, tak wiele mówią. Tak, jest wiele znaków takich działania Pana Boga. Chociażby wiem, że każda msza ma wielką moc, na którą, w czasie której Duch Święty nas nawiedza, Duch Święty nas umacnia. Ale te msze, które są z udziałem i darem dla kapłanów, którzy mają no, ten dar proroctwa w formie charyzmatycznej, właśnie kiedy są te msze, jest mnóstwo ludzi i to nie jest jakiś spęd. Ja się cieszę, ja bardzo Bogu dziękuję, że ci ludzie przyjeżdżają, że szukają Boga, że chcą doświadczyć i doświadczają i widzą i wtedy właśnie zdarzają się te świadectwa obecności i działania złego ducha. Wtedy dopiero się ludziom jeszcze bardziej oczy otwierają, że jest coś nie tak. I no, cóż jeszcze mogłabym powiedzieć, dać takie swoje świadectwo relacji mojej z Panem Bogiem. Kiedy już zawierzam każdą myśl, każdą chwilę Panu Bogu, wszystkie emocje, uczucia dla Niego i wierzę, że jest wielkim, czymś niesamowitym i przede wszystkim lekarzem, lekarzem duszy i ciała. I często zdarza mi się takie sytuacje, gdzie następuje uzdrowienie. I ostatnio właśnie miałam takie zdarzenie, no chodziłam z bólami obydwu bioder i w pewnej sytuacji skręt mocny kręgosłupa wywołał taki mocny ból, że stanąć na tą nogę nie mogłam. I bardzo boleśnie, no jakoś tam z pomocą innych ludzi dotarłam do domu. I położyłam się do łóżka i zawsze staram się zasypiać z Panem Jezusem i z krzyżykiem, który pochodzi z naszych parafialnych misji. I tak jak kiedyś misjonarz powiedział, jak kto nie zdąży doświadczyć przebaczenia, jak spojrzy na ten krzyż, będzie miał przebaczony. To też bardzo mocno pamiętam, ale powracając do mojego świadectwa, otóż wzięłam ten krzyżyk i przyłożyłam sobie po prostu do biodra. Nie mogłam leżeć nie mogłam, to było tak bolesne i mówię, Jezu, przecież Ty jesteś najlepszym lekarzem i ja tylko w Ciebie wierzę. Ty wiesz, że ja nie lubię chodzić do lekarzy i Tobie powierzam ten ból. Jeśli taka wola, to zabierzesz mi ten ból. I wstaję rano, no z taką troską i z obawą, że nie stanę na tą nogę. No niestety, no wszystko się dobrze skończyło bez lekarza i chodzę do dzisiaj, nie mam bólu w tym biodrze i wiem, że to była moc, że to było, że taka wola Boża była. Także dziękuję Bogu bardzo i bardzo się cieszę i niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich Jego dziełach.
Bóg zapłać, dziękujemy Pani, pozdrawiamy gorąco i życzymy również dobrego wieczoru. Za chwilę kolejny telefon w naszych rozmowach po wsłuchiwaniu się w Słowo Boże. Audycja Szukając Słowa Bożego trwa. Czytamy liturgię Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, czwartą niedzielę zwykłą.
Stanisław. Proszę ojca, jeszcze chciałem nawiązać do tej sytuacji tych duchów, które były w tych świniach. Więc ja uważam, że one nie zostały unicestwione, bo przecież są nieśmiertelne, ale zostały po prostu...
Czy w tym miejscu wyrzucone, wypędzone właśnie z tego miejsca, prawda? Bo wiadomo, że ducha, ale... ducha nie trudno, tak. trudno ducha zabić, prawda? Nieczystego nawet.
Do piekła, dlatego one właśnie tak nie chciały i tak się obawiały tego, ponieważ wiadomo, że no, w piekle jest sytuacja wyjątkowo zła, najgorsza. No i stąd właśnie ten ich opór. No i tak jest moje właśnie wytłumaczenie, takie jest rozumienie tej sprawy. Nie wiem, czy słusznie. Mm.
No tak, to w sumie już teraz jest to nieważne, gdzie zostały wypędzone. Ważne jest, że został wypędzone, człowiek został uzdrowiony i Pan Bóg zadziałał, Pan Jezus zadziałał tutaj z taką mocą, prawda? Tutaj patrzymy na to. Natomiast tu zawsze ten diabelski ogon będzie nam tutaj ciągle przeszkadzał i tak dalej. Teraz my się skupiamy raczej na tym, na dobru. Szukamy, gdzie jest dobro, szukamy, gdzie jest Pan Bóg, szukamy dróg do Niego, bliższych, natomiast szatana zostawiamy, nawet nie myślimy. W tym sensie, że mieć świadomość, że On jest, ale wiele sobie już tam nie wyobrażajmy, co On tam ma, jak najdalej po prostu, jak najdalej, żebyśmy
się w ogóle... Tak, faktycznie, najważniejszy tak. jest Bóg. Tak. A nie co to może nam szatan zrobić.
Żebyśmy się nawet myślowo nie przybliżali, prawda, nie szukali jakichś tam rozważań na ten temat.
Nic nam nie będzie, tak, nic tylko się nie przydarzy.
Bogu nadzieja, szukamy tego, co boskie, co ludzkie też łączymy i prosimy o siłę, o miłosierdzie. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie, tak. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria, kolejny.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zalatorka Janina z Brzezin. Chciałem powiedzieć, bo mam taki problem z córkami, bo mam dwie córki, mężatki, i one nie chcą wierzyć, że do mnie od listopada przychodzą prawie codziennie dusze. Ja je widzę. Ja z nimi rozmawiam, a one mówią, że mi się śni, że to jest niemożliwe, tylko że mi się śni. Ale jak ja rozmawiam, ja pytam się o to, czy tamto i widzę je dokładnie. I nawet dzisiaj to było troje. I codziennie mam prawie, no nie ma prawie dnia, bo jestem zalatorką apostolstwa dobrej śmierci, prowadzę czuwania, różaniec, prowadzę apostolstwo tutaj, no, w jaśle dokonającego Pana Jezusa, modlę i codziennie chodzę do kościoła na mszę świętą i ofiaruję, bo nie ma intencji, to ofiarowuję za duszę w czyśćcu. One przychodzą, ja się wcale nie boję ich. Taka młoda dziewczyna była pięknie ubrana na biało i ja z nią rozmawiam i mówię, czego duszyczka potrzebuje zbawienia, no to ja się pomodlę i codziennie mówię całą albo różaniec, albo koronkę i ta dusza dopiero wyjdzie, jak ja się skończę modlitwę, to ona wychodzi, bo taki zapach jest i ten zapach zabiera z sobą i wychodzi. No i moim córkom nie mogę tego opowiedzieć, bo mama to cię śni, bo to jest nieprawda, żeby do ciebie przychodziły. No. A ja no przecież jestem świadoma i nie jestem dzieckiem, bo mam już 82 lata, to tyle lat prowadzę różne stowarzyszenia.
Tak, no cóż, trudno mi się odnieść, wie pani, bo takiego doświadczenia sam nie miałem, więc trudno mi powiedzieć, że gdybym miał, to bym powiedział, że jest to możliwe, bo ja to miałem, chociaż niewątpliwie mówimy o tym przenikaniu się tych światów, prawda? Mówimy o modlitwie bardzo ważnej za zmarłych, a więc to świętych obcowanie i tajemnica świętych obcowania w tych tajemnicy, niech to się zmieści, także i pani tu to doświadczenie i opowiadanie. Na pewno wiemy to, że dusze są te, które odeszły, ale one żyją, są wdzięczne, jeżeli jeszcze trwają w tym czasie czyśćcowym, niesamowicie wdzięczne za naszą pamięć, za naszą modlitwę, za to, że po prostu no, dajemy im to, co one nie mogą już sobie dać. A więc tą naszą wspólną modlitwę zanoszoną z miłości do Boga za nimi. I na pewno tego tutaj kursu się trzymajmy. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę ojca, tutaj w tych czytaniach jest właśnie o słuchaniu proroka, prawda? I tutaj no, ludzie różnie się wypowiadają. Ja uważam, że słuchanie proroka to nie jest słuchanie tylko człowieka, tylko dlatego, że mówi o Jezusie Chrystusie. Bo byłoby za proste. bo mówić o Jezusie Chrystusie to jeszcze nie jest prorokowanie, a wypowiadać obecność Jezusa Chrystusa jest prawdziwym prorokowaniem i po tym poznaje się prawdziwych proroków. Po prostu proroka prawdziwego zdradza mowa. I prorokowanie ma być w obecności Jezusa Chrystusa, więc w obecności prawdy, a prawdy się nie ani tworzy, ani nie wymyśla. Prawdę się poznaje lub prawdę się przyjmuje, bo jest darem. A jeżeli chodzi o prorokowanie te wyłącznie dziewicze, to jest prorokowanie jakby w obecności Jezusa Chrystusa do woli Ojca, więc jest to prorokowanie dziewicze, jest to nawet więcej niż to, że się mówi o Jezusie Chrystusie, a mówi się o Ojcu, o samym Bogu. Więc tutaj jakby nie nikogo, prawda, nie kalecząc, nikogo jakby nie zniechęcając, bo wszyscy mamy te funkcje kapłańskie, prorockie, prawda, i królewskie. Jakoś w tym jesteśmy uwarunkowani, jakoś w tym żyjemy, ale właśnie mowa człowieka zdradza i prorocy poznają, kto jest prorokiem, a kto nie jest. Kto mówi od siebie, a kto mówi według woli Bożej i zamysłu Bożego, rozkazu Bożego lub nie mówi. Bo tutaj chodzi też o wypędzenie, prawda, tych świń. To jest jeszcze głębsza sprawa, bo tutaj chodzi o to, że nie wszystko, nie zawsze i nie wszędzie, prawda? Bo niektórzy bardzo dobrze wiedzą, co jest dobre, co jest złe, bo wyczuwają to mocą złego. Więc perły się też trzyma w ukryciu.
No tak, tylko tu akurat dzisiaj te świnie nam tu weszły, chociaż ich nie ma w tej Ewangelii, tylko jest wyrzucenie ducha nieczystego, tak, który się miotał i głośnym krzykiem, ale co ciekawe, bo ten duch nieczysty, no tutaj po prostu widać, że tym wielkim lękiem, lękiem i zdradził, kim jest Pan Jezus, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku i tak dalej. Święty Boga, wiem, kto jesteś. A więc nawet duchy nieczyste wyznają przed Bogiem, kim On jest, prawda? Chociażby to jest jakaś niesamowita tutaj też sytuacja. Natomiast tak jak Pan mówi, no w pierwszej części mówiliśmy, że prorok to nie tylko, że on to jest głos, który dał Bóg. Gdyby Pan Bóg nie chciał, by nie mógł nic prorokować, prawda? To jest Jego głos.
Prorok nie mówi od siebie przede wszystkim.
Tak.
Wtedy nie ma takiej możliwości. Wtedy byłby fałszywym prorokiem.
Tak.
Dobrze, dziękuję.
No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i cieszymy się, że tak właśnie się tutaj dogłębnie nasz słuchacz też tutaj zastanawia nad słowem na najbliższą niedzielę. Przypomnę, czwarta niedziela tutaj zwykła. Mamy Słowo Boże, które do nas przyjdzie. Będą też pewnie homilie naszych księży, proboszczów i także wikariuszy na tę niedzielę. Przypomnę, czytamy pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, 18 wers, 15, 20 rozdział. Możemy sobie jeszcze raz przeczytać drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 7 wers, 32, 35, 7 rozdział, 32, 35 wers. No i Ewangelia według świętego Marka, pierwszy rozdział, 21 do 28 właśnie wers. To będzie na dzisiejszą, najbliższą właśnie niedzielę dla nas tutaj okazją do refleksji, także do pewnej medytacji. Oczekiwanie na zwycięstwo nad złem zapowiadane i przedstawione w Ewangelii o Królestwie, to również jest właśnie przezwyciężanie naszego zła, naszego braku, naszych, mówimy, osądów, którymi się kierujemy. To również jest i z naszymi problemami. Chrystus chce nas uzdrawiać, jak tego biednego, opętanego. Chce nas podnosić, ale musimy też i umieć o to poprosić. Musimy chcieć o to też jakoś zabiegać, prawda? Nie tylko, że Bóg wie wszystko, On wie, co im potrzeba, On wie, że ja jestem w jakiejś tutaj konkretnej potrzebie, ale również i ja na modlitwie, na rozmowie z Panem Bogiem chcę, żeby On działał, ale muszę o tym powiedzieć, muszę Go o to poprosić, muszę jakoś Mu chcieć na to zwrócić uwagę. Dzisiaj również działa moc Jego miłości. Pamiętajmy, tak jak wtedy zmusił do milczenia ducha nieczystego, jaki dręczył chorego człowieka w Kafarnaum, tę prawdę o mocy Bożego działania nie przestaje przypominać nam inny fragment biblijny, a w szczególności psalm 8. Oto Bóg objawia ludzkości swoją chwałę, nakazując zamilczeć siłą chaosu, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga, ponieważ On czyni z nas, mężczyzn i kobiet, swoje umiłowane stworzenia, niewiele mniejsze od istot niebieskich. Jezus tym samym potwierdza, że Bóg zawsze stoi po naszej stronie, co uniemożliwia porwanie nas przez jakiegoś ducha, ducha nieczystego, i o ile my sami tego nie chcemy. I to jest bardzo ważne. Dziękuję za wszystkie dzisiejsze telefony, reakcje w czasie naszej audycji, szukając Słowa Bożego, rozważając Słowo Boże na najbliższą niedzielę, która jest właśnie przed nami.